Tu dzisiaj chciałem pomówić o ewangelizacji i o tym, w jaki sposób ewangelizować, co mówić podczas ewangelizacji i jakie są motywacje do tego, żeby głosić ewangelizację, żeby głosić Ewangelię. Dlaczego mamy w ogóle to robić? I tak. Dzielenie się naszą wiarą nie jest opcją w życiu chrześcijanina. Ewangelizacja to nie jest coś, co jest tylko dla tych, którzy, jak to lubimy mówić, są obdarzeni, którzy mają Ducha Świętego albo po prostu czują się w tym pewnie. Są między nami oczywiście osoby, które władają większą biegłością w dzieleniu się Bożym Słowem, natomiast to nie znaczy, że możemy... No i robią to częściej niż inni wierzący, którzy z pewnych powodów nie czują się komfortowo i tylko w konkretnych warunkach udaje się im otworzyć, tak? Natomiast Kościół istnieje przez ewangelizację, tak samo jak płomień przez proces spalania. To jest nasza dzisiejsza teza. Każdy z nas, którzy tu jesteśmy, zawdzięcza swoją obecność w pierwszej kolejności ofierze Chrystusa na krzyżu, to jest pierwsza sprawa, a w drugiej misji ewangelizacji. Nikt z nas nie dowiedziałby się o Chrystusie inaczej jak przez innego wierzącego. No chyba, że wyjątkiem jest tutaj objawienie samego Jezusa, ale to nie jest regułą. Ten wierzący mógł być naszym przyjacielem, mógł być osobą z rodziny, mógł być kolegą z ławki szkolnej, mógł być znajomym z pracy albo misjonarzem. I tak każdy z nas ma w sobie ogromny potencjał, ponieważ my jesteśmy teraz tymi osobami. Teraz to my jesteśmy nawróceni i teraz my jesteśmy tymi osobami, które głoszą Ewangelię. Więc każdy z nas jest narzędziem. Narzędziem, które Bóg wykorzystuje codziennie do szerzenia Ewangelii. No właśnie. Czy codziennie? Wydawałoby się, że nie na co dzień mamy okazję do tego, żeby rozmawiać z jakimś niewierzącym i głosić mu Ewangelię. Natomiast żyjemy w społeczeństwie, w którym na co dzień mamy do czynienia z osobami niewierzącymi. Ludźmi, których życie dyktowane jest przez ich własne pragnienie. Ludźmi, którzy szukają odpowiedzi na pytania, których jeszcze nie zadali albo boją się zadać, bądź ludzi, którzy mają swoją własną moralność i dotychczas nie poznali tej Bożej moralności. I oczywiście to są tylko przykłady, ponieważ w zależności od naszego pochodzenia społecznego te osoby będą różne, z szerokiego spektrum osób niewierzących. Po jednej stronie mogą być to mordercy, mogą być to złodzieje, mogą być to narkomani, alkoholicy, ale z drugiej strony mogą być to dzieci z rodzin chrześcijańskich, córki i synowie pastorów. I my, jako chrześcijanie, po pierwsze mamy się wyróżniać od tych ludzi. Jeśli żyjemy zgodnie z tym, co mówi Pismo Święte, między tymi ludźmi a nami będzie pewna niekompatybilność. Można by powiedzieć, że będziemy stanowić pewną odrębność od tego świata. Zanim nawet zaczniemy głosić Ewangelię, miejmy świadomość, że ta osoba, do której to mówimy, może widzieć w nas ten kontrast, może w nas dostrzegać te różnice. I ta właśnie odmienność od tego świata działa silnie na korzyść dobrej nowiny o Chrystusie. I może nam bardzo pomóc w szerzeniu Ewangelii. Dlatego zachęcam do niechodzenia na kompromisy w życiu chrześcijańskim, w relacjach z niewierzącymi. W pierwszej kolejności bądźmy światłością. Natomiast jaka jest biblijna metoda ewangelizacji? No właśnie, i za początek. Początek, kiedy próbujemy zdecydować się, jak podzielić się z kimś Ewangelią, za punkt startu powinniśmy obrać ten sam punkt, który obrał Jan Chrzciciel i Jezus Chrystus. Czyli Opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. Od tych właśnie słów Jan Chrzciciel rozpoczął ewangelizację. Opamiętanie odnosi się do zmiany zdania, sposobu myślenia, a to w konsekwencji niesie za sobą żal i opamiętanie. Natomiast opamiętanie odnosi się do zmiany zdania, sposobu myślenia i żalu za przeszłe dokonania. Tutaj kolejny werset. Gdyż smutek pochodzący od Boga wywołuje opamiętanie, którego się nie żałuje, a ono prowadzi do zbawienia. Głębokie zrozumienie grzechu popełnionego przeciwko Bogu i świadoma decyzja odwrócenia się od grzechu do Boga. Pierwsze słowa, które powiedział Jezus, gdy rozpoczął publiczną służbę, były identyczne do Jana. Odtąd Jezus zaczął głosić: opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. To jest cytat z Biblii. No właśnie. I co dalej? Mam dobre i złe wieści. Słowo ewangelizacja oznacza dobra nowina. I podczas gdy wielu chrześcijan zaczyna swoje ewangelizacyjne wysiłki od dobrej nowiny, o Bożej miłości do ludzkości, często ta wiadomość jest niejako zgubiona, nie dociera do adresata. Ten adresat, który najpierw musi zmierzyć się z ciężarem złej nowiny, złej wiadomości. Po pierwsze, człowiek jest oddzielony od świętego, doskonałego Boga przez grzech. Po drugie, Bóg nienawidzi grzechu i jest zły na niegodziwych każdego dnia. Niechaj się tylko nie nawróci. Wówczas on bierze miecz do ostrzenia, łuk napina w gotowości trzyma. To jest cytat z Psalmu 7. A po trzecie, śmierć i sąd są nieuniknione. Jak postanowiono, że człowiek raz umiera, a potem czeka go sąd. Po czwarte, człowiek jest absolutnie niezdolny do zrobienia czegokolwiek w tej sytuacji. Więc dopóki nie przedstawimy pełnego obrazu złych wieści, dobre wieści nie mogą być efektywnie zakomunikowane. Nie dotrą do naszego odbiorcy. Świętość Boga. To, co mi się wydaje, że zgubiliśmy w dzisiejszym ewangelizmie, albo nie przywiązujemy wystarczająco uwagi, to właśnie świętość Boga. W wizji nieba Izajasza Boża świętość jest wychwalana przez serafinów dookoła Jego tronu. Ze wszystkich atrybutów Boga, które mogłyby wychwalać serafiny, wychwalają właśnie świętość, o której śpiewali. I wołali do siebie nawzajem: święty, święty, święty jest Pan zastępów, cała ziemia jest Jego chwały. Kiedy rozumiemy, jak święty jest Bóg, możemy zacząć rozumieć Jego nienawiść do grzechu, Jego sprawiedliwy gniew wobec grzeszników. Wzdrygamy się na myśl o Bogu, który nienawidzi, ponieważ czujemy się z Nim bardziej komfortowo jako Bogiem miłości, którym z pewnością jest, ale mimo to Jego nienawiść jest prawdziwa i płonie względem zła. Dlatego zapłonął gniew Boga, gniew Pana na lud, podniósł swą rękę i uderzył weń. Wtedy zadrżały góry, a zwłoki walały się w pyle ulic jak gnój. Mimo to nie ustał Jego gniew, a Jego ręka pozostaje wyciągnięta. Niezbawiona osoba stoi w śmiertelnym niebezpieczeństwie gniewu świętego Boga. Autor Listu do Hebrajczyków upomina nas, jak bardzo strasznie jest wpaść w ręce żywego Boga. To 10 rozdział. Niewierzący jest oddzielony od Boga przez grzech, którego Bóg nienawidzi. I nie ma nic, co może z tym zrobić. Jego natura jest zepsuta i upadła do szpiku kości. Jest martwy z powodów jego upadków i grzechów. Żyje w nie uwikłany i jest w obecnym, jak inni, Jest martwy z powodów jego upadków i grzechów i żyje w nie uwikłany, jak inni w obecnym wieku tego świata. Jak mówi Paweł w liście do Efezjan, bez nadziei odkupienia. Stąd dzięki czynom nakazanym przez prawo nikt nie dostąpi przed nim usprawiedliwienia. Prawo zapewnia po prostu właściwe poznanie grzechu. To jest list do Rzymian, trzeci rozdział. Każde dobre uczynki, które człowiek myśli, że może zrobić, to brudne szmaty w oczach Boga, według Izajasza. Żadna miara dobrego życia nie uczyni nas akceptowalnymi w oczach Boga. Ponieważ standardem jest świętość, a bez niej nikt nie zobaczy Boga. I w tym punkcie dopiero dochodzimy do zbawienia przez Jezusa Chrystusa. I nadchodzą dobre wieści. Czego człowiek nie może zrobić dla uratowania siebie, to Bóg dokonuje na krzyżu. Jezus wymienił swoją prawość, świętą naturę za grzeszną, abyśmy mogli stać przed Bogiem w pełni oczyszczeni jako nowe stworzenia, których stara, grzeszna natura została zmazana. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Ale co to dla nas oznacza? Wiemy, że każdy z nas zgrzeszył, już to ustaliliśmy. Nie ma między nami nikogo, kto by mógł się podać Panu, a śmierć jest wieczną karą za grzech. Natomiast Bóg w swoim miłosierdziu postanowił nas uratować przed śmiercią, dając nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który zginął na krzyżu za nasze grzechy, tak abyśmy mogli zostać odkupieni Jego krwią, krwią jedynego czystego, bezgrzesznego, który umarł za każdego, kto w Niego wierzy. Bóg zapewnił doskonałą ofiarę za nasze grzechy. No właśnie. Ale nie dlatego, że zasłużyliśmy. Nie dlatego, że zapracowaliśmy. Zrobił to z uwagi na swoją miłość, łaskę i miłosierdzie. To Efezjan 2:8-9. Tylko ci, których natura została odmieniona, mogą uniknąć Bożego gniewu i żyć w świetle Jego miłości i miłosierdzia. Jeśli wierzymy w te rzeczy i oddajemy swoje życie naśladowaniu Chrystusa przez wiarę, będziemy z Nim żyć wiecznie, w błogości i chwale nieba. I to jest dobra nowina w rzeczy samej. A teraz, jakie są powody? Po co w ogóle mamy szerzyć Ewangelię? Czy nie możemy sobie odpuścić? Jezus powiedział, ale pokażę wam, kogo macie się bać. Bójcie się tego, który, gdy zabije, ma moc wrzucić do ognia piekielnego. Doprawdy mówię wam, tego się bójcie. Jeśli piekło nie istniałoby, mielibyśmy uzasadnione usprawiedliwienie naszej bierności. Moglibyśmy nic nie robić, bo po co? Ale znamy Boże Słowo i powód, by mówić, co czeka winnych grzeszników. Jak bardzo obojętni musielibyśmy być, aby o nim nie przestrzegać. Drugi punkt. Strażak ratujący ludzi z płonącego budynku może być przepełniony strachem. Może preferować zostać w domu z rodziną, ale on ignoruje swoje lęki i wyrzeka się sam siebie. Podobnie jak on, myślmy nie o nas samych, ale o losie odchodzących. List Judy mówi, rozróżniając między jednymi, zmiłujcie się, innych zaś ratujcie przez strach, wyrywając ich z ognia, mając w nienawiści nawet szatę, która została skalana przez ciało. Trzeci punkt to posłuszeństwo jest dowodem zbawienia. Biblia mówi nam, że Jezus jest autorem wiecznego zbawienia dla tych, którzy są Mu posłuszni. I warto tu zaznaczyć jedną rzecz, że nie jesteśmy posłuszni dlatego, że Jezus nas zbawił, ale jesteśmy posłuszni, nie jesteśmy zbawieni przez posłuszeństwo, jesteśmy posłuszni, bo Jezus nas zbawił. Tak miało być. Jezus powiedział, dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie robicie tego, co ja mówię? Czwarty punkt to natychmiast po tym, gdy zstąpił Duch Święty na apostołów, zaczęli oni szerzyć Ewangelię. Bóg zagwarantował życie umierającej ludzkości. Oni nie mogli usiedzieć, nie mogli nic z tego nie zrobić, bo Pan sprowokował ich, by wyszli do zgubionych. Tak więc, kto umie dobrze czynić, kto wie, kto więc umie dobrze czynić, ale nie czyni, popełnia grzech. Kolejna sprawa to ewangelizacja pogłębia naszą relację z Bogiem. Nie nauczysz się łowić ryb, jeżeli nigdy nie zaczniesz. Nie nauczysz się łowić ryb, jeżeli nie będziesz regularnie chodził nad staw. Interakcja z ludźmi skutkuje większą pewnością i wiarą w Jezusa Chrystusa. Słysząc o Twojej miłości i wierze, którą masz względem Pana Jezusa i względem wszystkich świętych, modlę się, aby udzielenie Twojej wiary doprowadziło do poznania wszelkiego dobra, które jest w Was przez Jezusa Chrystusa. To jest list do Filemona. Szósty argument z Biblii. Ewangelizacja zmusza nas do poszukiwania i czytania Pisma. Jeśli chcemy poznać odpowiedzi na pytania, każdy wierzący skieruje nas do Biblii. Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy. To jest rada Pawła dla Tymoteusza i dla każdego z nas. Gdy nieustannie głosimy krzyż, pogłębi to nasze zrozumienie tego, co Bóg zrobił dla nas przez swojego Syna. Będziemy praktykować to, co nauczaliśmy, ponieważ będziemy regularnie myśleć o tym krzyżu, o Bogu. Znaczy, nie, że krzyż Bóg, tylko o krzyżu, metafora do przodu Bóg. Paweł mówi o tym, postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Kolejny. Ewangelizacja pogłębia nasze życie modlitewne. Okazujemy naszą miłość niewierzącym, myśląc o ich losie i w rezultacie nie możemy nie wołać do Boga o nich. Bracia, pragnieniem mojego serca i modlitwą, którą zanoszę do Boga za Izrael jest Jego zbawienie. To jest listu do Rzymian. Nasze lęki i poczucie słabości również pchną nas na kolana. Najbezpieczniejsze miejsce dla chrześcijanina. Dlatego mam upodobanie w słabościach i zniewagach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach ze względu na Chrystusa. Gdy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny. Punkt numer 9 to dostaliśmy polecenie naśladowania Pawła. Paweł okazał miłość do Boga i grzeszników poprzez posłuszeństwo wielkiej sprawie. Tak jak ja we wszystkim podobam, nie szukając w tym własnej korzyści, ale korzyści wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie moimi naśladowcami, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. No właśnie, jaki jest najważniejszy powód? Numer 10, ostatni. Jezus powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim narodom. 28 rozdział Mateusza. Ostatni werset Ewangelii Mateusza. Tak naprawdę poprzednich powodów nie potrzebujemy, bo jeżeli sam Bóg nam każe to robić, to mamy to robić. I tyle. I ostatnia rzecz, której tu jeszcze nie zawarłem, nie powiedziałem o niej, to słuchać. Gdy już mamy 10 powodów, dlaczego dzielić się Ewangelią, wiemy już, jak się dzielić Ewangelią. Ostatnia rzecz to słuchać. My nie dzielimy się Ewangelią ze ścianą, tylko z człowiekiem. Musimy wiedzieć, czego ten człowiek potrzebuje. Musimy poznać jego osobę. Musimy zrozumieć, czego się boi. Jeżeli to jest człowiek, który już ma punkt pierwszy, czyli złą wiadomość, bardzo dobrze zakodowaną i się boi potępienia, nie musimy mu smarować o potępieniu, tylko możemy powiedzieć od razu o świętości Boga i przejść do dobrej nowiny. Czyli musimy poznać i słuchać, nie słyszeć, tylko słuchać aktywnie naszego rozmówcę. I nie próbujmy tego forsować. Czyli to nie ma być tak, że my próbujemy na siłę. Taki brutalny przykład. taki raczej się nie zdarza, ale jakieś tam pojęcie nam da, że spotykamy jakiegoś człowieka na ulicy, podchodzimy do niego i zaczynamy mu głosić Ewangelię, ten człowiek ucieka, a my gonimy go. To nie tak. Nie usłyszeliśmy go. Dał nam komunikat, niewerbalny co prawda, ale dał. Więc słuchajmy. I to tyle. Dziękuję. Amen.